Rozmowa kontrolowana.
A my ponownie jesteśmy w Warszawie. Tam Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, panie pośle, witamy.
Dzień dobry, pani.
W Warszawie,
dzień dobry,
ale właściwie jakby w Gdyni, prawda? Tak, po pośle Tadeusz Łaziewiczu, poseł też z Gdyni, Marcin Horała. Ja czytam dzisiaj czołówkę z Faktu. Premier w Sejmie zachwyciła szefa PiS, rozliczyła Platformę, wróciła do łask. To prawda? Że wróciła do łask?
To trzeba by się... Znaczy ja nic nie słyszałem o tym, żeby...
Że wypadła.
Jakiś problem z wypadnięciem z łaski, żeby w ogóle... No to nie jest dwór królewski, żeby mówić o jakichś łaskach. Pani premier i ministrowie przedstawili kompleksowy i szokujący w swojej wymowie obraz poprzednich rządów. I tyle. No i to właśnie to jest najważniejsze, a nie kto tam...
A co pana tak co najbardziej zszokowała? Zszokowało?
Czyli jednak te sprawy dotyczące naruszeń demokracji i bezpieczeństwa państwa, ponieważ te kwestie gospodarcze, oczywiście bardzo ważne, idące w miliardy, niedociągnięcia, nieprawidłowości, stracone pieniądze Polaków. Niemniej no to dla osób interesujących się życiem publicznym były w miarę znane kwestie, no może tylko zostały tak usystematyzowane i pokazane na przykładach. Ale to, że służby specjalne zajmowały się za poprzednich rządów rozpracowywaniem, inwigilowaniem opozycji, to, że naruszono podstawy bezpieczeństwa państwa w obszarze sił zbrojnych, no to są sprawy właśnie szokujące i takie no nie mieszczące się w głowie.
Właśnie minister Macierewicz mówił właściwie o katastrofalnej sytuacji w polskim wojsku. To znaczy, że co? Że my właściwie jesteśmy totalnie bezbronni?
Czy już nie jesteśmy, ponieważ pan
minister... A, to w trzy miesiące już opanowaliśmy sytuację.
Że mówił o stanie rzeczy sprzed pół roku i o tych rzeczach, w których już wdrożono przynajmniej działania poprawcze i naprawcze, ale no fakty są takie, no jeżeli, nie wiem, zapasy pocisków manewrujących mamy na poziomie 17%, poziom zdolności technicznej podstawowego typu wozów bojowych poniżej 50%, jeżeli jednostki wojskowe z flanki wschodniej przenoszono na granicę zachodnią, jak rozumiem, nie wiem, antycypując, że naszym największym wrogiem teraz mają być Niemcy i tak dalej, jeżeli... System polskiej obrony powietrznej nie działa dla statków powietrznych poniżej 3000 metrów i one były wykrywane metodą wzrokową. No to mówi samo za siebie.
Ale czy my z tej diagnozy, jeśli chodzi o stan naszego bezpieczeństwa, szczególnie takiego wojskowego, przejdziemy wprost do zwiększonych nakładów na wojsko?
Oczywiście, że tak. No to już się dzieje. Ten program jest wdrażany.
Pytanie
w tym
do
budżecie.
Jakiego poziomu?
Przede wszystkim no, poziom minimum to jest ten poziom ustawowy, czyli 1,95% PKB wydatków
na
sprawy wojskowe.
W kampanii wyborczej.
Oczywiście do tego będziemy dążyć w miarę możliwości finansowych. Natomiast no, to jest ten poziom pewnego absolutnego minimum zapewnienia bezpieczeństwa państwa, który przez ostatnie 8 lat w ani jednym budżecie de facto nie został zrealizowany. Pieniądze w tym obszarze, jak zresztą w wielu innych, były marnowane. No, w Gdyni najbardziej znana sprawa to jest oczywiście nieszczęsny okręt Gawron, późniejszy Ślązak, gdzie wydano ponad miliard złotych. Okrętu nadal nie ma i jeszcze budująca go stocznia marynarki wojennej popadła w upadłość likwidacyjną. To jest tylko jeden z wielu przykładów, czy te sławetne moździerze za miliard złotych, do których nie kupiono amunicji i tak dalej, i tak dalej.
A ja bym jednak o kasie porozmawiała, jeśli pan pozwoli. Ośmioletnie rządy Platformy i PSL-u Polska straciła 340 miliardów złotych. Kwota porażająca i szczerze mówiąc, to ja bym oczekiwała jakichś szczegółów. Pan wie, co to znaczy te 340 miliardów złotych?
Oczywiście, no to było przedstawiane wczoraj w Sejmie. Największa tutaj strata to jest luka podatkowa i nieściągnięte podatki. Gdyby tylko utrzymać poziom ściągalności samego VAT-u na poziomie takim, jaki zostawiał PiS w roku 2007, no to teraz w budżecie powinniśmy mieć rocznie 50-60 miliardów złotych więcej. Tymczasem luka podatkowa w samym VAT-ie za rządów Platformy wzrosła z 7,5 do ponad 20%, przebijając średnią unijną. I to jest przykład pierwszy z brzegu. Tak?
Ale no to dobrze, że pan mówi o tych podatkach, bo ja miałam takie wczoraj poczucie, bo faktycznie minister finansów wychodzi i mówi tak, mniejsze wpływy do budżetu niż w 2007 roku. Mniejsza ściągalność VAT-u i tak dalej. Ale wie pan co? Bez głębszego jakby pokazania, bez analizy tego i też jak, wydaje mi się, że bez jakiejś możliwości dania szansy odpowiedzenia na przykład temu ministrowi czy tym ministrom, którzy dotychczas byli, to tak trudno jest to jednoznacznie ocenić. Czy to jest trochę tak, że wam nie zależało na tym, żeby przeprowadzić jakby taką, nie wiem, analizę, tylko tak naprawdę, żeby trochę wygrillować były rząd?
Znaczy... W ogóle z pewnym zdumieniem obserwuję to, że tak powiem, dyskusję proceduralną, czy to na piśmie, czy to nie na piśmie.
Nie, ja nie pytam o to, pytam raczej o taką głębszą analizę tego. Znaczy, tak jak...
Oczywiście, że tak, tylko no już i tak wczoraj w Sejmie to debatowanie i przedstawianie tego audytu trwało od 9 rano do domu wróciłem gdzieś tam po drugiej w nocy, więc no, gdyby jeszcze bardziej szczegółowo, to byśmy do teraz siedzieli. Oczywiście to jest otwarcie pewnej dyskusji i to te tematy będziemy pogłębiać, dyskutować w najbliższych dniach, jeżeli będzie taka wola, bo ja na przykład dzisiaj rano tutaj szykując się do radia już jedną ze stacji zaprzyjaźnionych z Platformą Komercyjnych Informacyjnych oglądałem i tam na przykład tego tematu w ogóle nie ma. Tematem było, że tam troje polskich nastolatków na koncercie Adele zostało poproszonych na scenę, że
ale w tej samej stacji potem był Sławomir Neumann i komentował, się odnosił do tego. To akurat pan no ten dobrze, fragment te tematy, telewizji obejrzał.
Te tematy będziemy pogłębiać i oczywiście wchodzić w szczegóły. No i tylko, że też jest tak, że zadaniem rządu podstawowym nie jest rozliczenie i historyczne dywagacje na temat rządów Platformy. Je trzeba
no to
było
po co
podsumować,
to było wczoraj? To
stan
po co to
otwarcia
było?
Pewien, żeby pokazać pewien stan otwarcia. No jeżeli chcemy uzdrowić pacjenta, zaordynować dobrą receptę, to trzeba najpierw przeprowadzić diagnozę, pogłębioną diagnozę, ale no nie jest ona, jakby nie można na tej diagnozie zakończyć. Nie
no
można
dobrze,
na niej
ale
się
mówi
już
pan pogłębiona diagnoza, ale czy to nie jest trochę miesięcy. Tak, że w tych fajerwerkach, które wczoraj były, a były, to prawda, mocne było wystąpienie ministra Jackiewicza, ministra skarbu, ale trochę takie nie wiem, trochę półprawdą, tak żeby może napiętnować tych, którzy byli, no bo jest ten słynny złoty Mercedes, no jak ja
który
słyszę...
okazał się być szarym
no to
metalik,
właśnie, ale jak ja słyszę twierdzą. Złotego Mercedesa chciał mieć prezes Lotto, no to wie pan, no to przemawia do wyobraźni. A potem się okazuje, że nie złoty i na pewno nie ze złota i tak dalej, i tak dalej. Po co to?
Znaczy nikt nie mówił, że ze złota, no, bo ze złota to się złoty. Samochodów nie robi. Natomiast
po co
czy
to?
W kolorze złotym, czy szary metalik, to wydaje mi się, jest to już bardzo daleko posunięte szczególarstwo.
Ale po co to?
No, znaczy... Po co to? No bo takie były fakty. No, trzeba je było przedstawić. Czasem też
uważa pan,
sobie uzmysłować
poza suchą liczbą. Uważa pan, że to jest żeby przedstawiać, jakiego koloru
to nie jest
samochód
to,
zamówił sobie jeden z prezesów
panu,
firmy
to panu ministrowi,
Skarbu Państwa?
To panu ministrowi zajęło 3 słowa w wielominutowym wystąpieniu prezentującym całokształt tego problemu. To już raczej jest pytanie bardziej do dziennikarzy, do opinii publicznej. No akurat jakoś tak uczepiła się tego nieszczęsnego Mercedesa.
A dziwi się pan?
Ale
tam
było
to właśnie
wiele innych,
się dziennikarze
wiele innych danych, wiele innych faktów. Tak? No to, że spółka na przykład Skarbu Państwa, której jedynym klientem jest inna spółka Skarbu Państwa, wydaje 1 000 000 złotych na rebranding, na nową markę, na nową wizualizację. W sytuacji, gdy ma jednego tylko państwowego klienta, więc po co? Jaki swój wizerunek chce tam budować? No i tak dalej, tych przykładów
Jackiewicz
było mnóstwo.
Sporo też mówił o zarobkach w spółkach Skarbu Państwa, szczególnie jeśli chodzi o szefów. Tu został wymieniony akurat niewiele firm i nazwisk pan minister wymieniał, ale tu wymienił i prezesa Lotosu, i prezesa Orlenu. Mówiło się o 3 milionach, o 1,5 miliona. Ja bym chciała wiedzieć, a jaki z tego będzie wniosek?
Wnioskiem takim jest ograniczenie tych pensji i zarobków. Nowo mianowani, bo ten proces wymiany kadr oczywiście następuje, prezesi nie będą obchodzili ustawy kominowej poprzez zatrudnienie się na 5 etatach czy 5 radach nadzorczych spółek zależnych. Poza tym jest przygotowany projekt w ogóle regulujący i ograniczający zarobki na stanowiskach zarządczych w spółkach Skarbu Państwa. Na przykład tak, żeby wynagrodzenia członków rad nadzorczych były uzależnione od wielkości i od kondycji spółki. To znaczy członkowie rad spółek, które są w nie najlepszej kondycji, nie będą szczególnie dużo dostawali za swoją pracę. Dopiero jak tą spółkę wyciągną i postawią na nogi, no to będą mogli liczyć na nieco lepsze wynagrodzenie i tak dalej.
Panie pośle, chce mi pan powiedzieć, że teraz prezes Lotosu będzie zarabiał jak w kominówce, czyli nie więcej niż 18 tysięcy złotych brutto.
Prezes Lotosu jak w kominówce nie będzie zarabiał, ponieważ jest to spółka, w której udział Skarbu Państwa jest mniejszościowy, natomiast nie będzie zarabiał razem z odprawą 6 milionów złotych rocznie, to na pewno.
A wie pan, ile zarobił prezes Orlenu Wojciech Jasiński za 2 tygodnie ubiegłego roku w Orlenie?
No, ile? Nie interesowałem
69
się,
tysięcy, 2 tygodnie.
No okej, okay, no to jak łatwo sobie przeliczyć, rocznie będzie to nadal wyraźnie mniej niż 6 milionów. Wielokrotnie.
Ale nie za dużo to jest, pana zdaniem? Jak na te standardy, o których my teraz rozmawiamy?
To jest,
że za dużo brali ci z Platformy?
Wie pani, no ja mam tutaj pewien problem z tego dyskusją, bo jakby problem jest taki, że ktoś z Platformy brał 6, a my dyskutujemy o tym, czy jak weźmie powiedzmy jeden ktoś, kto jest nominowany przez PiS, to czy aby nie za dużo.
Nie, to raczej jest taka dyskusja, czy możemy się dzisiaj założyć, że obecni prezesi, czyli jakby ekipa, wiadomo od kogo zależna, czy to zostanie naprawione, czy nie będzie tej patologii, o której mówicie, że była. O to bym się chętnie z panem założyła. Założyłby się
oczywiście
pan?
Oczywiście w każdym stadzie zdarzają się pojedyncze czarne owce i tego
nie
możemy
przewidzieć. Nie, ale jakieś przepisy
przewidzieć.
I możliwości obejścia pozwala.
No tak, oczywiście, że tak. Proszę uprzejmie, o co się zakładamy?
No nie wiem, no to niech pan coś zaproponuje. Albo może poza anteną, jeśli pan pozwoli. Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold. Co ma właściwie wyjaśnić? Czy nie chodzi o to trochę, żeby zrobić z tego taki polityczny spektakl i na przykład wezwać Donalda Tuska przed tę komisję?
Znaczy, sprawa Amber Gold jest o tyle istotna i taka no, ważna do publicznego wyjaśnienia, no, ponieważ nie da się ukryć, że w tą sprawę w ten czy w inny sposób zamieszane były osoby bardzo mocno powiązane z poprzednim systemem, układem władzy.
Komisja śledcza
to jest takie, to jest takie narzędzie do wyjaśniania takich spraw, które no, są nie do końca tylko karno-prokuratorskie, ale również mają swój aspekt polityczny. Więc taki karno-politycznej procedurze należy je wyjaśnić i pokazać też opinii publicznej. To jest oczywiście ważne. No to tak jak, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, jak są wysłuchania przed kongresem, to one nie są tylko po to, żeby, i to jest powszechnie wiadomo, że nie tylko po to, żeby wyjaśnić jakąś sprawę, bo od tego też są służby ścigania, ale również po to, żeby opinia publiczna nabrała pewnej wiedzy o pewnych mechanizmach funkcjonowania państwa, które się wyborcom, obywatelom należą.
A pan myśli, że jaki tutaj mechanizm się ujawni?
No, podstawowym pytaniem jest takim, jak się mogło dziać, że aferzysta i już skazywany i ścigany za przestępstwa gospodarcze może tak newralgiczną działalność prowadzić w sposób dość oczywisty, która powinna wzbudzić no, ogromne podejrzenie, zarówno ze względu na sam mechanizm, jak i osobę prowadzącą organów państwa. Te organa nie reagują. Co więcej, ta osoba jest przyjmowana na salonach. No, pamiętamy tą scenę lokalnej elity w roli koni pociągowych samolotu pana P. No i to właśnie, no, jak to się działo, tak? To jest coś, co należy wyjaśnić. Jak to jest, że przestępca jest częścią...
I pan uważa, że to wyjaśni Komisja Śledcza?
Establishmentu.
Komisja Śledcza
zobaczymy
wyjaśni.
No.
Tak? No, to zobaczymy.
Mamy w Polsce różne doświadczenia. Były komisje śledcze, które dobrze zadziałały, na przykład w sprawie Rywina, były takie, które
no reszta to już było słabo. Pan się obawia tej jutrzejszej decyzji Moody's dotyczącej ratingu dla Polski, czy nie?
Jakoś szczególnie się nie obawiam, ponieważ fundamenty polskiej gospodarki są bardzo silne. No niedawno Komisja Europejska zmieniła swoją prognozę wzrostu gospodarczego, znaczy podniosła ją. Gospodarka polska się rozpędza, realizujemy budżet lepiej niż zakładano, mamy spadające wszelkie wskaźniki, te negatywne, jak deficyt obrotów na rachunku bieżącym i tak dalej, spadają, więc sytuacja, fundamenty gospodarki są zdrowe. Jeżeli by takie, nie daj Boże, obniżenie nastąpiło, to będzie miało ono przyczyny polityczne, ale nauka z poprzedniego obniżenia ratingu w styczniu, który był właśnie z przyczyn politycznych, nie gospodarczych, wskazuje, że kto w to uwierzył, ten frajer ten dał się naciąć. Po krótkim zawirowaniu, krótkim wahnięciu kursu złotego wszystko wróciło do normy.
A pan, rozumiem tę ocenę, że to była decyzja polityczna, gospodarcza, niegospodarcza, na czym opiera?
Ale to sam Standard & Poor's powiedział w swoim komunikacie, że nie opiera to na prognozach wzrostu gospodarczego, na fundamentach gospodarki, tylko dlatego, że obawy panów analityków zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego wywołuje.
To jest jeden z elementów tej oceny, o ile dobrze pamiętam, to nie do końca jest tak. Ale dobrze, dziś już to zostawimy, może do tego kiedyś wrócimy.
Bank Lehman Brothers do chwili swojego upadku miał znakomity rating.
Aha, to rozumiem, to jest jakby ocenia na agencji ratingowych. A był pan
generalnie
na meczu?
Nie jest to świętość.
Był pan na meczu?
A na którym
ostatnim?
Meczu?
Jak to na którym meczu?
No na tym, meczu Arki. Arka Gdynia awansowała do Ekstraklasy. Tak, niestety nie mogłem, ponieważ zwołanie Sejmu na same rano następnego dnia spowodowało,
że wieczorem złośliwość marszałka Kuchcińskiego.
Musiałem być w drodze, ale oczywiście historyczna chwila i bardzo się wszyscy w Gdyni i ja też się cieszę. Ja na mecze Arki muszę przyznać, że najwięcej chodziłem w liceum jeszcze na stadion na Ismonda, na górkę. Teraz już no, z powodu różnych obowiązków bywam kibicem okazjonalnym, ale śledzę na bieżąco.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do zobaczenia.
Rozmowa kontrolowana.